Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski.
Tadeusz Dąbrowski.
Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Bardzo.
Klinika wiersza.
Odwieczny dylemat. Starać się pisać jasno i zrozumiale dla wszystkich, czy też przeciwnie. Nie zważać na stopień komunikatywności wiersza, nie przejmować się tym, czy będzie miał szansę nawiązać kontakt z odbiorcą, czy raczej będzie od niego stronił. Możemy też zapytać inaczej. Czy dać się prowadzić wierszowi, jego niejasnym duktom, do tylko jemu znanych celów i przeznaczeń, czy za wszelką cenę narzucić mu wędzidło sensu i formy? Kto mądry, niech odpowie. Naturalnie najlepiej byłoby pisać jasno i klarownie, jednocześnie w pełni oryginalnie i efektownie, posługując się świeżym, odkrywczym obrazowaniem i wyszukanym słownictwem. Wybitne utwory przekonują, że takie połączenie cech dobrego wiersza jest możliwe, choć sztuka to trudna i wymagająca, a że wybitne wiersze nie powstają często, to też pojawia się pytanie, co robić z tymi mniej wybitnymi, co robić, kiedy bardzo chce się pisać, a niewiele z tych wysiłków wychodzi? Odpowiem słowami wiersza, czy raczej traktatu zatytułowanego o nauce wierszopiskiej Wacława Żywuskiego, podchoreckiego magnata, który mniej więcej w połowie XVIII wieku stworzył był pierwszą w polszczyźnie poetykę. No więc Żywuski pisał tak. Jeżeli wiersze idą ci oporem, wytchnij, a czekaj pomyślniejszej chwili. Muza jak dama raz gniewnym pozorem zmartwi, drugi raz wdzięcznie się przymili. Czytaj tymczasem wiersz godny być wzorem, może być, że cię swą mocą zasili. Jeśli zaś dusza twa nie wierszopiska, porzuć wiersz, nim byś miał pójść w pośmiewiska. Piękna rada, wiecznie żywa jak Lenin z dowcipu, ale do rzeczy. Otóż Żewuski proponuje tym, którzy przeżywają kryzys pisarski, chwilę wytchnienia. Przy czym chwila ta może trwać całe dnie i tygodnie i miesiące, długie miesiące pisarskiej posuchy. Co jest w tym czasie ważne? Ważne jest to, żebyśmy tego czasu oczekiwania nie zmarnowali. Nie jest to bowiem czas biernego czekania na muzę, na natchnienie, czy jakbyśmy powiedzieli, na optymalne skupienie psychofizyczne, które sprzyja pisaniu wierszy. Po pierwsze, powinniśmy być gotowi na przybycie muzy. Powinniśmy zanęcać ją tak, jak wędkarz zanęca ryby, dokarmiając je. Jak poeta może zanęcać muzę? Żywuski podpowiada, czytaj tymczasem wiersz godny być wzorem. Zatem czytaj mistrzowskie teksty. Żyj w aurze wierszy, które godne są podziwu. Napełniaj się nimi, a może zdarzy się tak, że arcydzielny tekst zasili cię swoją mocą, jak pisał Żewuski, to znaczy pobudzi twoją wyobraźnię, wzbudzi apetyt na pisanie, stanie się impulsem do uruchomienia mocy twórczych. To rada dla tych, którzy mają duszę poety, to znaczy dla tych, którzy nie mogą nie pisać, bo pisanie stanowi ich zasadniczy sposób porozumiewania się ze światem. Jeśli zaś, jak pisze Żewuski, dusza twa nie wierszopiska, to znaczy jeśli rozminąłeś się z powołaniem, jeśli sądzisz, że poezja jest narzędziem do zdobycia pozycji w świecie, do pozyskania łaskawości kobiet i pomnożenia zasobów materialnych, to Żewuski radzi, porzuć wiersz, nim byś miał pójść w pośmiewiska. To prawda, lepiej porzucić wiersz, niż osunąć się w banał. Poezja bezwzględnie obnaża fałszywe intencje, zrozumiałość poznawczą, słabość ducha, miałkość intelektu. Jeśli zatem traktujesz poezję instrumentalnie, niczego nie osiągniesz. Poza, dajmy na to, biegłością warsztatową, choć i to mało prawdopodobne. A wracając do zasygnalizowanego na wstępie problemu, pisać jasno czy zawile, Żewuski odpowiada bez zawahania jest to odpowiedź bardzo radykalna. Wiersz niejasny zawsze jest nikczemny. Dobry wiersz płynie czysto i bez szumu. Zostawię, drogich państwa, z tym przesłaniem wyjątym z XVIII-wiecznego traktatu poetyckiego, ale nie na długo. Za tydzień wrócimy do tych słów. Wiersz niejasny zawsze jest nikczemny. Dobry wiersz płynie czysto i bez szumu.
wiersze@radiogdańsk.pl
Jasność i ciemność w poezji różnie rozumiane to oczywiście temat rzeka, temat niewyczerpany, ale rzeczywiście, lekko generalizując, można uznać, że istnieje coś takiego jak poezja wyobraźniowa, poezja tekstualna, poezja takiej uwolnionej wyobraźni i poezja konieczności, poezja jasności. Ja przez długi czas polemizowałem z tą pierwszą szkołą, drażniły mnie pewne epigońskie nurty w polskiej poezji, naśladownictwo zwłaszcza amerykańskiego poety Johna Ashberego, ale po latach, czytając Ashberego, jego, nie jego naśladowców, zrozumiałem, że ta poezja też jest jasna. Ona nie jest skomplikowana, ona inaczej rozumie tajemnicę wiersza i podchodzi do niej od innej strony, od strony języka, od strony wyobraźni. Do mnie bardziej przemawia poezja oksymoronu, poezja jasna, w której pewna prawda jest wyrazem dojścia do kresu języka, a nie produkowania w języku tajemnicy. Tajemnica wiersza nie jest moim zdaniem produktem języka, ale dzieje się gdzieś poza językiem. Dlatego wiersz jasny, wiersz oksymoroniczny, który wyrzuca nas poza siebie w jakąś przestrzeń wspólnego z czytelnikiem milczenia, jest dla mnie tym, co w swojej poezji chciałbym osiągnąć i co doceniam, czym karmię się w poezji innych autorów. A jeżeli chodzi o muzy, czy trzeba je kokietować, czy ignorować? Ja myślę, że owszem, trzeba je karmić, tak jak Krzysztofie powiedziałeś, czytając lepszych od siebie, zanurzając się w sztuce, będąc na bieżąco też z takim codziennym życiem, z tym, co się dzieje również w popkulturze, bo to też jest w jakiś sposób ożywcze. Ale ja uważam, że przesadne terroryzowanie muzy, napędzanie się na napisanie wiersza, no na ogół kończy się fiaskiem. Wiersz, jak kot, przychodzi, kiedy chce i czasem trzeba się z nim pobawić w ten sposób, jak w takiej grze miłosnej, że czasami pewna ignorancja muzy, pewne unikanie muzy, udawanie oschłości owocuje tym, że ta muza przychodzi. Więc bardzo często trzeba wyjść z roli poety, zapomnieć, że jest się poetą po to, żeby być zaatakowanym przez wiersz.
Dobrze, będziemy ignorować muzy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
W metaforze.
Tadeusz Różewicz. Bez. Największym wydarzeniem w życiu człowieka są narodziny i śmierć Boga. Ojcze, Ojcze nasz, czemu jak zły ojciec nocą, bez znaku, bez śladu, bez słowa, czemuś mnie opuścił? Czemu ja opuściłem ciebie? Życie bez Boga jest możliwe. Życie bez Boga jest niemożliwe. Przecież jako dziecko karmiłem się tobą. Jadłem ciało. Piłem krew. Może opuściłeś mnie, kiedy próbowałem otworzyć ramiona? Objąć życie? Lekkomyślne, rozwarłem ramiona i wypuściłem ciebie. A może uciekłeś, nie mogąc słuchać mojego śmiechu? Ty się nie śmiejesz. A może pokarałeś mnie, małego, ciemnego, za upór, za pychę, za to, że próbowałem stworzyć nowego człowieka, nowy język? Opuściłeś mnie bez szumu skrzydeł, bez błyskawic, jak polna myszka, jak woda, co wsiąka w piach. Zajęty, roztargniony, nie zauważyłem twojej ucieczki, twojej nieobecności w moim życiu. Życie bez Boga jest możliwe. Życie bez Boga jest niemożliwe. ten wiersz bez, nie bez jako kwiat, ale bez jako brak. Ten wiersz Różewicza należy do moich ulubionych. To wiersz wybitny, a najwybitniejsze wiersze odporne są na interpretacje. W tym sensie są odporne na interpretacje, że możemy je przyjąć albo nie. Możemy im uwierzyć albo je odrzucić. Wiersz Różewicza nie chce opowiadać. Chce być. Od dawna, może od początku. Poezja autora niepokoju dąży do jednoznaczności. Przy czym ta jednoznaczność nie wyklucza tajemnicy. Przeciwnie, ewokuje ją i uwiarygadnia. Tajemnica wiersza bez jest jasna i nieoczywista. Jak cud. Daje się przeczuć dzięki oksymoronicznej konstrukcji życie bez Boga jest możliwe, życie bez Boga jest niemożliwe. Przeczuć właśnie, a nie opisać. Na tym antytetycznym refrenie wisi cały tekst. Te dwa wersy są jego mózgiem. Energia powstała ze zderzenia kategorycznych, nieprzystających logicznie tez, wyrzuca nas poza dialektykę, w niewypowiedziane, w nieinterpretowalne. Dwa finalne zdania z wiersza bez to, jak powiedziałem, antytezy. Zderzając się, emitują energię, którą moglibyśmy metaforycznie utożsamić z prawdą pozajęzykową, ze znaczącym, choć niepojętym milczeniem. Te dwa zdania są wyrazem bezsilności racjonalnej dialektyki, bezsilności prób przyklejenia się językiem do rzeczywistości. Ale możemy te dwa zdania czytać i tak, żeby przestały się wykluczać, bo i jedno, i drugie brzmi przekonująco. Wszystko zależy od tego, jak rozumiemy możliwe i niemożliwe i co rozumiemy przez życie. To jest zniesienie różnicy poprzez utożsamienie skrajności. Życie bez Boga jest możliwe, oznacza na pewnym poziomie to samo, co życie bez Boga jest niemożliwe. Postmodernizm znosi różnice na rzecz różni. A Tadeusz Różewicz, by odesłać poza narrację i poza tekst. Jaka jest pewność, że wyjście poza dialektykę, poza różnicę jest u Różewicza afirmacją, a nie jak u ponowoczesnych relatywizacją? Ponieważ milczenie Różewicza nie jest odwrotnością mówienia. Jego milczenie jest znaczące. To w nim spotyka się poeta z czytelnikiem. To milczenie jest wyzwaniem. Temu milczeniu należy się szacunek. Życie bez Boga jest możliwe. Życie bez Boga jest niemożliwe. W sensie racjonalnym te dwa stwierdzenia zagospodarowują całą przestrzeń teologicznego dyskursu. Z każdym z nich możemy się zgodzić. A mimo to czujemy, ja czuję, że żadne z nich mnie nie zadowala. Każde pozostawia niedosyt, rodzi głód. Logicznie cała filozofia i teologia. A jednak intuicja czy jakiś inny wewnętrzny zmysł mi mówi, że żadne z tych stwierdzeń nawet nie ociera się o tajemnicę absolutu. Język się tutaj skończył. Spójrz poza język. Wyjdź poza język. Co tam jest? Nie wiem. Dalej musisz już pójść sam. Mówi do nas Tadeusz Różewicz.
Skrzynka poetycka. wiersze@radiogdańsk.pl
Na dzisiejszy wieczór zostawiliśmy sobie jeszcze jeden z nadesłanych wierszy Krzysztofa Szymoniaka. Jeśli państwo nie pamiętają, to przypomnę. Poety, prozaika, publicysty, wykładowcy akademickiego, medioznawcy. Jest to wiersz bez tytułu, rozpoczynający się incipitem: żeby chodzić nago, trzeba być pięknym i młodym. Z czym nie sposób się nie zgodzić, zwłaszcza jeśli mieszka się nad morzem, zwłaszcza jeśli zna się specyfikę kurortu w czasie kanikuły. Wiersz o zacięciu publicystycznym, skomponowany tak, jakby autor zestawiał ze sobą informacje prasowe w nadziei, że z tego połączenia powstanie coś nowego, coś, co rozbłyśnie najprawdziwszą poezją. I nie pomylił się. Tyle, że to poezja, jak to często u Szymoniaka bywa, pozbawiona i pozbawiająca złudzeń co do kondycji człowieka, jego uwikłania w fizjologię, jego, a jakże, uprzedmiotowienia doświadczanego na szpitalnym łóżku. wiersz nie pozbawiony humoru, choć to czarny humor.
Krzysztof Szymoniak, wiersz bez tytułu. Żeby chodzić nago, trzeba być pięknym i młodym, powiedziała starsza pani stylistka i dyktatorka mody. Powiedziała to w związku z pytaniami o minimalizm letnich kobiecych strojów kąpielowych i nie tylko kąpielowych. Sławnym i bogatym trzeba być, gdy jest się pięknym i młodym, powiedział stary nauczyciel do swoich studentów, przywołując przypadek czeskiego poety Jarosława Zajferta, który Nagrodę Nobla odebrał na szpitalnym łóżku, mówiąc: teraz mi ją przynosicie? Teraz to ona do niczego mi już nie jest potrzebna. Poeta zmarł 2 lata później, a stary nauczyciel dodał jeszcze: jak widać, w pewnym wieku sława i pieniądze są raczej mało skuteczne. Mogą przydać się najwyżej w szpitalu, gdzie jedna pielęgniarka mówi do drugiej pielęgniarki: u mnie leży ten sławny facet, właśnie wycięli mu jelito grube.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Ernest Bryl, Na żabkach, na myszach. Ernest Bryl, poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata. Przypomnijmy, że w latach 1991-1995 był ambasadorem Rzeczypospolitej w Irlandii. Urodził się w Warszawie w 1935 roku. Debiutował tomem wierszy Wigilię wariata w 1958 roku, choć on sam za swój właściwy debiut uznaje dopiero trzeci kolejny tom, to jest wydaną w czytelniku Twarz nieodsłoniętą z 1963 roku. Generacyjnie należy do słynnego pokolenia współczesności, nazywanego też pokoleniem 56, od zbliżonej daty debiutu takich poetów jak Andrzej Bursa, Halina Poświatowska, Stanisław Grochowiak, Jerzy Harasymowicz czy Roman Śliwonik, a także starszych jak Miron Białoszewski, Zbigniew Herbert, a także Wisława Szymborska i Tadeusz Nowak. W zasadzie wszyscy wymienieni poeci to wielkie indywidualności polskiej poezji współczesnej. Nie inaczej jest z Ernestem Brylem. Można znaleźć powinowactwa jego poezji ze światami poetyckimi Mirona Białoszewskiego, Tadeusza Nowaka czy Jerzego Harasymowicza, ale są to tylko powinowactwa i nic więcej. Brylowi zawsze było bliżej do Słowackiego, Norwida, Mickiewicza, do poetów polskiego baroku, do Baki, do Morsztynów, a z czasem do Nowego Testamentu. W jego wierszach języki poetyckiej współczesności i tradycji, nieraz głębokiej tradycji, przenikają się, tworząc arcybrylowski konglomerat, łatwo rozpoznawalny, atrakcyjny czytelniczo i ciągle zaskakujący nowymi sojuszami, jak choćby z poezją irlandzką. Moglibyśmy powiedzieć, że jest to poezja maski, kostiumu i z pewnością tak właśnie jest, ale przecież w tych kostiumach i zmieniających się wciąż przebraniach znajdujemy ciągle tego samego poeta, nieufnego, krytycznego w stosunku do rzeczywistości, uważnego obserwatora obyczaju, ironistę, nade wszystko poetę wsłuchanego w języki, którymi ta rzeczywistość do nas mówi. Te języki, które, jak się wydawało, dawno już przebrzmiały i te, którymi mówi współczesność. Prezentowany dzisiaj wiersz pochodzi z tomu pod tytułem Widziałem, jak odchodzą z nas ci ludzie dobrzy z 1996 roku. Poeta przywołuje ogrody dzieciństwa, które wcale nie są Arkadią, tylko podszyte jakimś tajemniczym niepokojem zdają się zapowiadać to, co nieuchronnie musi nadejść. Naturalnie w tym wierszu Bryl mówi słowackim. Juan Czerwony z wiersza słowackiego Anioły stoją na rodzinnych polach skoczył i przeskoczył do wiersza Bryla. Jak to było u słowackiego? Postój, o postój, Juanie Czerwony, przez co to koń twój zapieniony skacze? I dalej. Koń dobył iskier na grobie z marmuru i mściwa szabla wylazła z jaszczuru. U Bryla. Dokąd to skaczesz, chłanie czerwone? Na kogóż mściwa szabla wyjrzała z jaszczura? No więc szalony chłan, tak w wierszu Słowackiego, jak i u Bryla, wyciąga szablę z jaszczura, to jest pochwy, niemalże widzimy, jak unosi się w strzemionach do cięcia, ale po tym obrazie pełnym niezwykłej wprost dynamiki u Bryla następuje refleksyjny dystych kończący wiersz. Przez twe serduszko, mój chłopcze zielony, przez żyłkę twego kraju, co żyje pod skórą. Zamiast jak u Słowackiego, grobu z marmuru, jest kompletna zmiana perspektywy, czuły obraz, którą to czułość podkreślają zdrobnienia, serduszko, żyłka i odwołanie się do tego, co głęboko ukryte pod skórą, w jakimś metafizycznym wnętrzu, do historii dziejącej się tu, ale przecież w tej samej mierze zupełnie gdzie indziej. Gdzie? Posłuchajmy wiersza Ernesta Bryla w interpretacji Jarosława Tyrańskiego.
Ernest Bryl. Na żabkach, na myszach. Na żabkach, na myszach chłani szaleni, lancami polnej trawy nastroszeni, pędzą na północ, na wschód i na zachód, po kopnym piachu. Za nimi piechota cała w szarych świerszczach, pięknie śpiewająca jak brygada pierwsza. I wódz, malutki jak żuk z wąsami, pod liściami chorągwiami. W tych dzieciństwa ogrodach jeszcze buja pogoda i bitwy walnie bajeczne. Kościół z łupki orzecha, jak świątek się uśmiecha, statecznie. Dokąd to skaczesz, chłanie czerwony? Na kogóż mściwa szabla wyjrzała z jaszczura? Przez twe serduszko, mój chłopcze zielony, przez żyłkę twego kraju, co żyje pod skórą.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.